Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj Ewangelia mówi nam o dwóch kłamczuchach, dwóch braciach, synach ojca, których on zaprasza do pracy w winnicy. No i jeden mówi, że jasne, już idę pracować, nie robi tego. Drugi, można powiedzieć, jest bardziej szczery, mówi: nie chce, ale później się opamiętuje i idzie. Czy to było tylko kłamstwo? To było też kłamstwo, ale to było przede wszystkim obnażenie tego, co naprawdę mieli w sercu. Pierwszy nie miał w sercu pokory. Była w nim pokora fałszywa. On przytaknął temu, wobec którego powinno okazać się szacunek, czyli wobec ojca, ale nie spełnił prośby tego, który go do winnicy posłał. Drugi natomiast, można powiedzieć, był bardzo szczery. Nie chcę. Rzucił. Szacunku w tym nie było. Ale potem przyszło właśnie opamiętanie. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? I idzie, i pracuje. Podobnie też jest z nami. My wobec Pana Boga chcemy być pokorni i posłuszni, ale czasem nie rozumiemy, co to w ogóle znaczy. Bo zachowujemy tę pokorę i posłuszeństwo jedynie na zewnątrz. A w środku czujemy, myślimy coś zupełnie innego. Dlatego z tych dwóch synów lepszą postawą jest mimo wszystko ta druga. Bo on się poprawia. Bo on się opamiętuje, bo on widzi swój błąd. Wielu jest na świecie ludzi, którzy, można powiedzieć, mają krótkie nogi i długie nosy. To nie jest jakaś kolejna rasa ludzkiego gatunku, ale to, co łączy tych ludzi z krótkimi nogami i długimi nosami, to, że są kłamcami. Że żyją w fałszu, że nie chcą odkryć prawdy o sobie. A istnieją różne rodzaje kłamstwa. Kłamie się w sprawach poważnych i w tych mało istotnych. Można kłamać z premedytacją, ale można też kłamać w tak zwanej dobrej wierze. Ludzie kłamią po to, żeby coś zyskać albo żeby uniknąć problemów, odpowiedzialności, nieprzyjemności, bo wstydzą się własnych czynów. Kłamiemy wstydząc się właśnie grzechów swoich i postępowania, ale również kłamiemy po to, żeby zyskać czasem jakąś akceptację w towarzystwie. Ubarwiamy swoje historie w których my stajemy się bohaterami i wtedy skupia się na nas uwaga i jesteśmy w centrum zainteresowania, ale nie pokazujemy prawdy o sobie. Okłamujemy naszych najbliższych, a także samych siebie, ale najbardziej groteskową sytuacją jest ta, kiedy kłamiemy stojąc przed Panem Bogiem. Kiedy Jemu nieraz prosto w twarz mówimy nieprawdę. Kiedy nie potrafimy otworzyć się przed Nim i pokazać, jacy naprawdę jesteśmy. Kłamstwo jest pięknym parawanem, który zasłania nasze grzechy i braki. Jest jak makijaż, który tuszuje wszelkie niedoskonałości. Kłamstwo pomaga nam kreować samych siebie przed innymi ludźmi. Według naszych wyobrażeń i marzeń pokazujemy innym to, co chcemy, żeby zobaczyli. A często nie pokazujemy tego, jacy jesteśmy naprawdę. To widać pięknie w internecie. Jeśli ktoś z was ma konta w mediach społecznościowych, jak Facebook na przykład, my tam pokazujemy to, co chcemy pokazać. I inni widzą tylko to, co my sami pokażemy. I ten nasz wizerunek może być piękny, wspaniały, może pociągać, ale ile jest w tym prawdy, to my sami wiemy. Nie znaczy, że my mamy teraz wszystkim pokazywać nasze prywatne życie. Nie o to chodzi. Nawet lepiej tego może nie robić, bo przecież nie żyjemy na pokaz. Ale chodzi mi o to, że właśnie trudniej przychodzi nam pokazać nawet najbardziej bolesną prawdę o nas samych. A przecież Jezus mówi, że prawda was wyzwoli. Nawet jeśli to jest prawda trudna, niewygodna, za którą musielibyśmy ponieść konsekwencje, to ona wyzwala, bo nie można stawać się podobnym do Jezusa, uciekając się tylko do kłamstwa, fałszu, do życia w takiej postawie, bo sam Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, jak sam mówi o sobie. Przypomina mi się pewna anegdota z kaszubskiej parafii, kiedy do spowiedzi przyszedł Pan w sile wieku i bardzo głośno się spowiadał. Tak, że wszyscy prawie w kościele słyszeli jego grzechy. I ksiądz mu mówi, ale ciszej trochę, bo wszyscy słyszą to. A on mówi tym samym donośnym głosem, nie wstydziłem się grzeszyć, to nie wstydzę się do tego przyznać przed wszystkimi. Trochę w nas brakuje często takiej właśnie odwagi, jak u tego mężczyzny, przyznać się do własnych słabości. To jest prawdziwa pokora. Nie to uniżanie się, patrzenie na innych z takiego lekkiego ukłonu, bo to za tym często właśnie może się kryć jakaś fałszywa pokora. Prawdziwą pokorą jest to, kiedy my uderzamy się w pierś, mówimy, że zgrzeszyliśmy, bo wtedy, kiedy się uderzamy w pierś, to burzymy pychę, która tam jest w naszym sercu. Ale pokora to nie tylko świadomość własnych słabości. To także świadomość własnych mocnych stron, moich zalet, moich talentów. Człowiek pokorny to nie ten, kto tylko mówi o sobie źle, kto tylko widzi właśnie to, w czym nie domaga. Ale to właśnie ten, który też jest w stanie nazwać konkretnie po imieniu, w czym jest dobry. Bo właśnie znowu fałszywa pokora może objawić się w tym, że ktoś nam powie, dziękuję ci za to, co zrobiłeś, to było piękne, wspaniałe. A nie, tam nie gadaj, to nic takiego. Smaczny obiad zrobiłaś. Nie, tam na pewno niedobry. Tak, zrobiłam smaczny obiad, bo umiem gotować. Wychodzi mi to nieźle. I to nie świadczy, że nie mamy pokory. To świadczy o tym, że my wiemy, kim jesteśmy. Bo człowiek pokorny, i to można się zabawić trochę słowem teraz, człowiek pokorny wie, co ma pod swoją korą. Czyli pod tym, co widać, co inni widzą na zewnątrz. Jak jest jego pień. Czyli kim jest naprawdę. I do takiej postawy jesteśmy wezwani wobec Pana Boga. W Adwencie mamy przestać się malować, przestać robić makijaż, przestać się stroić przed Panem Bogiem, próbując sprawić wrażenie, że jesteśmy bez skazy i zmarszczki. Adwent to czas demakijażu, totalnego demakijażu przed Panem Bogiem. Mamy się obmyć i pokazać Mu, jacy jesteśmy. To jest trudne, oczywiście, ale Słowo Boże nas do tego wzywa, począwszy od dzisiejszego pierwszego czytania z księgi proroka Sofoniasza, w którym słyszymy: w dniu tym nie będziesz się wstydzić. I potem w psalmie też padają słowa: spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Grzechy, które popełniamy, sprawiają w nas wstyd. I my nie chcemy ich pokazać, to jest normalne i ten wstyd jest dobry. Warto o tym wstydzie pamiętać, bo on nas może uratować w sytuacjach pokusy. Jak sobie przypomnimy nieraz, jak bardzo się wstydziłem po grzechu. Ale przed Bogiem nie mamy się wstydzić, tych naszych ran pokazać. Jak człowiek jest zraniony, no to ma taki odruch, że chowa ranę, go boli. A jak ktoś mu mówi, pokaż co tam masz, chce mu grzebać, to tym bardziej się broni. Ale przed Bogiem nie możemy się tak bronić. On jest najlepszym lekarzem i On te rany nasze może uleczyć, opatrzeć. Nawet jeśli się wstydzimy, to mamy Mu to pokazać. Bo odpowiedzią na grzech, na wstyd związany z grzechem jest zawsze miłosierdzie i łagodność Boga. Pokora to wyraża się bardzo często w tym, że uznajemy, że potrzebujemy pomocy, że potrzebujemy łaski. A posłuszeństwo wobec Boga objawia się w tym, że uznajemy, że nie jesteśmy wszechwiedzący i wszechmogący, że potrzebujemy kogoś, kto wskaże nam drogę, kto powie nam, co należy czynić. Dzisiejsi dwaj bracia z Ewangelii pokazują nam też, że posłuszeństwo wobec Boga nie zakłada braku dialogu z Nim. To nie jest ślepe posłuszeństwo, bo my, słysząc posłuszeństwo, to myślimy sobie zaraz o takiej zależności między osobami, w której jedna daje rozkazy, a druga słucha, bo to znamy z życia. Jest szef, jest podwładny i nie ma dyskusji. Ma robić to, co szef mu każe, bo jak nie, no to będą wyciągnięte konsekwencje, będzie niemiło. A w relacji z Panem Bogiem jest trochę inaczej. Nie ma być zależności władca poddany. Nie tak mamy się czuć. Ale ma być zależność ojciec dzieci. Tam też jest posłuszeństwo, ale to jest posłuszeństwo pełne miłości, w którym jest miejsce na stanięcie w prawdzie i wypowiedzenie siebie. Tak jak to robi ten drugi syn z dzisiejszej Ewangelii. On jest tak rozbrajająco szczery wobec ojca, że to aż pewnie ojca zabolało. Idź pracować w mojej winnicy. Nie chcę. Daj mi spokój święty. I my czasem wobec Pana Boga też tak możemy powiedzieć. Może nie wprost, ale swoją postawą, kiedy nie chce nam się. Ale warto to zrobić szczerze. Szczerze nazwać po imieniu te nasze niechcenia. Bo wtedy będziemy przed Nim prawdziwi. On chce wiedzieć, co my myślimy. Dzisiaj w Ewangelii pada zdanie od Jezusa skierowane w stronę arcykapłanów i starszych, z którymi On ciągle jest w dyskusji. Co myślicie? Tak ich pyta. Co myślicie? Jezus nas też pyta. Co myślicie? Co tam kryjesz w swojej głowie? Jakie myśli tam masz? Powiedz, nazwij to. Bo wtedy, kiedy zaczynam mówić Bogu, co tak naprawdę myślę, co tak naprawdę czuję, zaczyna się dialog i rozmowa, zaczyna się prawdziwa, szczera modlitwa, w której mogę rozeznawać moją życiową sytuację, w której wreszcie poczuję się wolny, bo w relacji z Panem Bogiem mam się czuć wolny. Ktoś powie, pokora i posłuszeństwo, więc gdzie tam miejsce na wolność? Ale wiemy przecież, że Bóg nas stworzył wolnymi. Mamy rozum i wolną wolę. Wczoraj mówiliśmy o tym rozumie, że mamy go w wierze używać. Ale mamy też czuć się wolni. Bóg zaryzykował wiele, dając człowiekowi wolność. Ale wiedział, że tylko wtedy, kiedy wolność człowiekowi da, wtedy tylko człowiek będzie w stanie go kochać. Jeśli będzie wolny. Jakbyśmy przywiązali kogoś do krzesła czy kaloryfera w domu i powiedzieli mu, teraz mnie kochaj, masz mnie kochać, jesteś mój, to tam nie byłoby wzajemności w tej miłości. I Bóg to wie, On przecież zna człowieka, przecież On go stworzył, wie jak człowiek działa, jakie ma w sobie mechanizmy. Mamy czuć się wolni, mamy z Bogiem rozmawiać, dialogować, być szczerzy. Posłuszeństwo ma nas prowadzić właśnie do dialogu, do żywej relacji z Bogiem. A pokora to nie jest bierność, ale nieustanny dynamizm w relacji z Bogiem, współpraca z Nim, to pozwolenie na to, żeby Bóg zmieniał moje życie, żeby zmieniał moje słabe strony. Ale moi drodzy, jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa w dzisiejszej Ewangelii, że ojciec zaprasza tych synów do pracy w winnicy. I kiedy zastanowimy się nad tym obrazem w winnicy, to on kryje w sobie całe bogactwo znaczeń. Bo winnica w Piśmie Świętym oznacza Boży lud, a dla nas bliżej oznacza Kościół. Wspólnotę ludzi wierzących. Kościół jest winnicą Pana. To wynika z tego, że w innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Oznacza tyle, co dziecko, idź i pracuj nad sobą w Kościele, korzystając ze słowa, i z sakramentów, które tam są, które są skarbem naszym, po który mamy sięgać, jest to na wyciągnięcie ręki, czy spowiedź, czy Eucharystia, czy właśnie Pismo Święte. Nad tym się zatrzymujemy, o tym ciągle mówię, bo my nieraz szukamy różnych sposobów, jak z Panem Bogiem się skontaktować, jak być blisko Niego, a to są najprostsze sposoby, najbardziej dostępne, o których my może nie tyle, co zapominamy na co dzień, ale nie zwracamy na nie takiej uwagi, że to jest tak wielka możliwość, jaką dał nam Pan. Sakramenty i Słowo, żeby być blisko Niego, żeby opamiętać się, jak to zrobił drugi z synów dzisiejszej Ewangelii, opamiętać się, opanować swoje odruchy, niechęć, popędy i przyjść do Pana. Przyjść do Pana ze świadomością własnej grzeszności, ze świadomością tego, że prawda nas wyzwoli. Jeśli tak na siebie spojrzę, to nie zgorszą mnie słowa, które dzisiaj w Ewangelii dalej padają, czyli celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Bo nie będę widzieć w tych celnikach i nierządnicach innych, tylko zobaczę w tym siebie. Może nie jestem dosłownie celnikiem czy nierządnicą, ale mam być grzesznikiem, który uznaje, że w Bogu jest jedyny ratunek, który nazywa po imieniu to, co w sobie kryje. Winnicą Pana jest Kościół. A Kościół wino zamienia w krew Chrystusa. To dzieje się na Eucharystii. A wino w Biblii oznacza radość. Więc przystępując do stołu Pana mamy mieć w sobie radość, że On pozwala siebie spożywać. Wino to owoc ziemi. ziemi i pracy rąk ludzkich. Tak mówi zawsze ksiądz, odprawiając mszę świętą, kiedy jest moment przygotowywania darów na ołtarzu po modlitwie wiernych. Tego zwykle nie słyszymy, bo jest pieśń na przygotowanie darów. Ale wtedy padają słowa, że przyjmij, Panie, to wino, które jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Bo Eucharystia to jest niesamowite spotkanie ludzkiej pracy z pracą Boga, w cudzysłowie pracą Boga nad nami, żeby nas przemieniać. Ofiarujemy chleb i wino, to co wypracowaliśmy, to co ludzkie ręce uczyniły, a Bóg czyni z tego swoje ciało, swoją krew. Bardzo pięknie o pracy mówił świętej pamięci ksiądz Józef Tischner. On nazywał pracę dialogiem, że praca jest rodzajem rozmowy między tym, kto pracuje, stwarza jakiś produkt, jego praca wydaje jakiś owoc, a tym, kto z tego owocu korzysta, z tej pracy. Że w ten sposób całe społeczeństwo ze sobą rozmawia. Ale w ten sposób też właśnie w Eucharystii my możemy rozmawiać z Bogiem. Przynosimy to, co wypracowujemy. Wino i chleb są owocem pracy każdego z nas, naszego wysiłku, który wkładamy w codzienność i mierzenie się z jej wyzwaniami. I Bóg chce to przemieniać. On korzysta z tej naszej pracy, żeby okazać swoją łaskę, żeby okazać swoją bliskość. A kiedy jest ta wymiana darów, kiedy my składamy to, co jest tak liche tak naprawdę, a otrzymujemy niesamowicie więcej, to tam pojawia się dialog. Ale dialog możliwy jest wtedy, kiedy pokażemy prawdziwą twarz Bogu. Kiedy staniemy przed Nim tacy, jacy jesteśmy. Tak samo dialog z drugą osobą możliwy jest wtedy, kiedy ja się spojrzę komuś prosto w twarz. Pięknie rozmawia się, w cudzysłowie pięknie, kiedy nie widzi się drugiego za jego plecami. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenia, ale ja tak nieraz mam, że jak się na kogoś wkurzę, bo mnie czymś zdenerwował, albo dowiem się o czymś, co zrobił, z czym ja się nie zgadzam, to sobie myślę, jak ja go spotkam, jak mu wtedy nawtykam, jak mu wszystko wyrzucę prosto w twarz, to wtedy popamięta. Ale często miałem tak, że jak już spotkałem tę osobę, wobec której już się tak nakręciłem, że zaraz to wszystko z siebie wyrzucę i spojrzałem w oczy, to mi serce po prostu zmiękło i już nie zawsze powiedziałem tego, co chciałem w taki sposób, może jak chciałem. Jest zupełnie inne podejście, większa łagodność. Kiedy my spojrzymy w oczy drugiemu i spróbujemy powiedzieć to, co sobie przygotowaliśmy wcześniej. Przez telefon pewnie bym nawrzucał. Pewnie bym powiedział, bo nie widziałbym twarzy, nie widziałbym tych oczu. A jednak, kiedy my spotykamy drugiego twarzą w twarz i naprawdę głęboko w tę twarz spojrzymy, to wtedy Bóg zaczyna działać. Daje nam w jakimś stopniu łagodność, większą cierpliwość. To jest jakiś sposób poradzenia sobie z gniewem na kogoś. Spojrzeć mu najpierw prosto w oczy i zobaczyć w nim dziecko Boga. Takie samo dziecko, jakim ja jestem. Oczywiście to nie oznacza, że nie mam powiedzieć tego, co czuję, ale wtedy to moje powiedzenie, wyrażenie gniewu, złości będzie lepsze, będzie pełne miłości. Bo krytyka może być dobra, kiedy właśnie jest pełna miłości, kiedy ma doprowadzić drugiego do zmiany, a nie ma być tylko wyrzuceniem i zrównaniem z błotem, zrównaniem z ziemią, zmieszaniem z błotem. Tak samo z Panem Bogiem jest. Kiedy my Mu spojrzymy prosto w twarz, w wtedy naprawdę uwierzymy, że On nas kocha, że On nie chce zrównać nas z ziemią, tylko chce nas podźwignąć, chce nam pomóc, nie chce nas upokorzyć. Bo On, patrząc w naszą twarz, widzi twarz swojego Syna, ludzką twarz, twarz, która rodzi odpowiedzialność. Bóg czuje się za nas odpowiedzialny. I my też mamy czuć się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Dlatego niech w tej walce o pokorze i posłuszeństwo naszą patronką będzie Maryja. Bo chyba lepszego przykładu pokory i posłuszeństwa próżno szukać. Więc po co szukać innego, jak mamy taki przykład? Maryja, pokorna służebnica pańska, posłuszna. I Maryja wcale nie jest przykładem tylko dla kobiet. Bo to jest niewiasta, możemy powiedzieć, mężna. Jej fiat, czyli niech mi się stanie według słowa Twego, to strasznie, można powiedzieć w cudzysłowie, męska decyzja ze strony Maryi. Ona powierza siebie Bogu całkowicie. Trzeba mieć niesamowitą odwagę, żeby to zrobić. Odwagę i pokorę. Dlatego niech Maryja, ta, która przyniosła na świat Zbawiciela fizycznie, dając Mu swoje ciało, ciało z ciała, niech i nas wspiera swoim stawiennictwem, byśmy my potrafili być pokorni i posłuszni wobec Boga, a w ten sposób przynosić Jezusa do życia innych ludzi. Amen.